to jest w ogóle rodzicielstwo bliskości? Można z tym określeniem się coraz częściej spotkać na wielu blogach parentingowych. Co to w ogóle jest?
Rodzicielstwo bliskości to jest taka, ja bym powiedziała, taka idea, która jakoś pomaga, mam wrażenie, ludziom złapać kontakt z tym, co jest dla nich ważne w relacji z drugim człowiekiem, zwłaszcza z dzieckiem. Pomaga im decydować, wybierać, w jaki sposób chcą to swoje rodzicielstwo budować, ponieważ to jest idea, która trochę stoi w, nie wiem, czy opozycji, ale różni się od wielu takich przekazów tradycyjnych, które mamy na temat relacji z dzieckiem i na temat rodzicielstwa. To, że ta idea jest wyrażona właśnie jakąś konkretną nazwą, konkretnym terminem, że jakoś pomaga ludziom się identyfikować z konkretnym podejściem i też, myślę sobie, pomaga im się znajdować nawzajem, to pomaga to ludziom w tym, żeby jakoś bardziej z tego korzystać świadomie i właśnie podejmować różne wybory w oparciu o taką ideę.
Są jakieś filary tego? Co to znaczy, że ja stosuję filozofię rodzicielstwa bliskości?
No, to jest nieproste, dlatego że jakoś ja mogę powiedzieć, że filarem jest równa godność każdego człowieka i to jest niestety w naszej kulturze dla mnie bardzo dużym paradoksem, że żeby opierać swoje życie na równej godności, to trzeba do tego specjalnej idei.
Równej godności, czyli i ja, i dziecko mamy takie samo prawo czuć i wyrażać siebie. Tak to rozumiem, tak?
Ja bym powiedziała, że ja i dziecko i każdy inny człowiek nie tyle mamy prawo czuć i wyrażać siebie, co każdy z nas jest osobnym człowiekiem. Jeden człowiek nie służy drugiemu do zaspokajania jego potrzeb, nie jest przedmiotem i środkiem do celu, tylko jest osobą samą w sobie, która jest tak samo ważna, ma swoje potrzeby, cele i tak dalej. I jakąś drugą rzeczą, która mam wrażenie, że jest taką podstawową też w rodzicielstwie bliskości, to jest zaufanie, czyli taka wiara w to, że wszyscy ludzie tak samo dążą do zatroszczenia się o siebie, do rozwoju, do życia w jakimś szczęściu, dobrostanie i że nie robią tego przeciwko innym.
Opozycją do tego będzie, rozumiem, takie podejście trochę do dziecka jak do tresury, tak? Czyli że musimy metodą nagród i kar wymusić na dziecku pewną postawę nie tyle dobrą, co taką, która nam odpowiada, którą my postrzegamy jako dobrą.
Niezależnie od tego, czy mówimy o dzieciach, czy mówimy o dorosłych, my łatwo jakoś utożsamiamy to, że coś jest dobre z naszej perspektywy, z tym, że to jest dobre w ogóle. Często zapominamy, że drugi człowiek może dobre, ważne, potrzebne postrzegać inaczej niż my postrzegamy.
I tutaj pewnie się odezwie sporo osób, które powie, no dobra, ale ten mały człowiek to jeszcze nie wie, co jest dla niego dobre, a co złe.
Jakaś wiedza na ten temat jest taka, że w większości jednak wie.
Instynktownie.
W takim sensie, że tak jak każdy żywy organizm, już nawet nie tylko ludzie, wie, czuje w sobie, w swoim organizmie, w swoim ciele sygnały, które mówią mu, czy to, co się dzieje, sprzyja jego dobrostanowi, czy nie. I małe dziecko też to pokazuje. Pokazuje nam, czy się dobrze czuje, czy źle, czy jest mu dobrze, czy jest mu trudno, czy się czuje bezpiecznie, czy się nie czuje bezpiecznie. Że my możemy jako dorośli, rodzice, te sygnały różne odczytywać, ale te sygnały pochodzą od dziecka. I myślę sobie, że to, co jest w tej chwili bardzo wspierające dla rodzicielstwa bliskości, to, że taka wiedza, powiedziałabym, naukowa coraz bardziej jakoś jest spójna z takim patrzeniem na człowieka, czyli że jak się przyjrzymy temu, jak wygląda taka wiedza o tym, jak wygląda, nie wiem, troska, pielęgnacja takich malutkich dzieci, to jakby prześledzić to, jakie zalecenia były dotyczące na przykład żywienia dzieci małych, to one idą od takiego miejsca, gdzie były bardzo konkretne zalecenia, co ile godzin, ile tego pożywienia ma być, coraz bardziej do takich zaleceń, w których teraz się mówi o karmieniu zgodnie z potrzebami i z sygnałami dziecka.
Czyli, że lepiej organizm dziecka wyjdzie na tym, że dostanie jeść tylko wtedy, kiedy ono będzie potrzebowało, niż że będziemy się trzymać, rozumiem, tych starych pielęgniarskich zapisów, że co 2 godziny i przetrzymaj, bo będzie źle.
Tak, i to wynika z tego, że ludzie są różni i to już od urodzenia i potrzebują różnie. Ale też z tego, że kiedy ja reaguję na sygnały dziecka i na jego komunikaty, to nie tylko daję mu jedzenie, ale też daję mu takie doświadczenie, że ono samo może odczytywać różne sygnały swojego ciała, może im zaufać i daję mu takie doświadczenie adekwatnego reagowania na te sygnały. Kiedy dziecko komunikuje, że jest głodne, potrzebuje jeść, komunikuje dyskomfort, i reakcja dorosłego nie następuje w jakimś krótkim czasie po komunikacie dziecka, tylko wtedy, kiedy dorosły uważa to za słuszne. To jest takie doświadczenie, które uczy dziecko, że komunikowanie swoich potrzeb nie ma sensu, bo nie przynosi efektu w postaci ukojenia.
A jak to się przekłada właśnie u starszego dziecka trochę?
Ja bardzo często słyszę taką tezę, że nie można reagować na płacz i sygnały różne dziecka malutkiego, ponieważ ono się wtedy nauczy, że może tymi sygnałami różne rzeczy uzyskać.
Czyli przecież właśnie o to chodzi w tych sygnałach, że ono się uczy z nami komunikować.
O to chodzi, żeby ono się nauczyło, że komunikacją można coś uzyskać.
To tak naprawdę właśnie jest pierwsza nauka mówienia.
Mówienia, komunikowania się, bycia w relacji, troszczenia się o siebie, miłości, nie, mogłabym długo wymieniać, zaufania.
Podobne chyba rady można usłyszeć, jeśli chodzi o noszenie, nie noś, bo przyzwyczaisz. Mhm.
Tak, o noszenie, przytulanie, spanie, mnóstwo rzeczy. I teraz jak pani się pyta o starsze dzieci, to powiedziała pani takie coś, że każdy chce być akceptowany i dziecko robi różne rzeczy po to, żeby być akceptowane. Jakoś chciałabym powiedzieć, że to nie powinno tak być. Pierwsza wersja jakaś podstawowa jest taka, że dziecko wie, że jest akceptowane i owszem robi różne rzeczy po to, żeby okazać troskę, miłość, bliskość ważnym dla niego osobom, rodzicom na przykład, tak, bo tutaj głównie najpierw o rodzicach mówimy, ale nie robi tego ze strachu przed utratą akceptacji.
Jeżeli stwierdzimy u naszego dziecka, że zrobił coś złego, tak, w sensie takiego obiektywnie złego, nie wiem, zabrał coś komuś, uderzył kogoś. Jaka powinna być reakcja w tej sytuacji rodzica?
Dobrze, to ja chcę zwolnić przy tym obiektywnie złym.
Mhm.
I chcę powiedzieć, że mówimy tutaj o bardzo malutkich dzieciach, które mają bardzo mało świadomości, umiejętności rozeznania, co robią. W sensie, czy powiedziałaby pani o rocznym dziecku, które ugryzło rodzica, że robi coś obiektywnie złego?
No na pewno nie miało takiej świadomości i zareagowało instynktownie.
No właśnie, nie? I myślę sobie, że my bardzo szybko, kiedy dziecko ma, nie wiem, 2 lata, zazwyczaj to się dzieje albo trochę mniej, albo trochę więcej i zaczyna już trochę mówić, bardzo szybko przypisujemy mu świadomość i rozeznanie sytuacji analogiczne do tego, jakie mają dorośli. Zaczynamy traktować to, co dziecko robi, jako jego świadomą decyzję.
Zobacz, jakie jest niegrzeczne, bo się rozpłakało znowu. Cały dzień dzisiaj płacze, takie niegrzeczne jest.
No, albo zabrało coś, bo tak, bo już pomyślałam sobie, że rozpłakało się to, no dobra, ale pani powiedziała, zabrało coś albo uderzyło. To, co mi pomaga, to odejście od kategorii obiektywne, dobre i złe i podejście do kategorii takiego sprawdzania, jakie dane zachowanie ma sens dla danego człowieka i jakie potrzeby swoje ono chce w ten sposób zaspokoić.
Wobec tego roczniaka czy 2-latka, który ugryzł, rozumiem, że powinniśmy jakoś zasygnalizować, że nas to zabolało.
Nie wiem, jakoś myślę sobie, że na początek to powinniśmy wziąć odpowiedzialność za to, że to ja tutaj dbam o bezpieczeństwo w tej sytuacji.
Mhm. Czyli zastanowić się, co spowodowało, że to dziecko, rozumiem, ugryzło, tak?
W tym wieku to przeważnie wiek powoduje. Nie? I myślę sobie, że jeżeli nie chcę być gryziona, to ja mogę jakoś mieć więcej czujności, mówić stop, albo jak już te małe ząbki się tam zacisną, to je jakoś, nie wiem, uwolnić swoją rękę na przykład. Natomiast ja bym powiedziała, że jak rodzice mówią, czy mówić, że ała i bolało, to ja mówię, jak wam to pomaga, to możecie mówić, ale nie liczyłabym za bardzo, że to spowoduje u tak małego dziecka, że ono się zacznie powstrzymywać. Trochę to małe dziecko nie ma w tym momencie jakichś za wielu narzędzi na to, żeby w jakiś inny sposób wyrażać swoje emocje, nie wiem, nawiązywać kontakt i robić wiele innych rzeczy, które dzieci robią przez gryzienie.
Czy to oznacza, że to jest podejście w rodzicielstwie tylko do małych dzieci?
Nie, ale jakoś myślę sobie, że kiedy gadamy o małych dzieciach, to ludziom jest łatwiej uwierzyć w ich dobre intencje i w ich taką, że łatwiej jest ludziom zaufać małemu dziecku i jak z tego miejsca zaufania małego dziecku możemy dalej rozmawiać o tym, co się dzieje, jak dziecko rośnie. Do mnie na konsultacje przychodzą rodzice dzieci w każdym wieku i tak naprawdę przychodzą dorośli, którzy uczą się ufać sobie, a nie tylko w relacji z dzieckiem, więc myślę sobie, że to nie jest to kwestia tylko wieku i malutkich dzieci, tylko jakoś o tym akurat rozmawiamy.
Czy z tego podejścia można zacząć korzystać w każdym momencie życia dziecka? To znaczy, chodzi mi o to, że rozumiem, że jeżeli słuchają nas mamy malusieńkich dzieci, no to mogą pójść w tą drogę przez całe swoje macierzyństwo. A jeżeli słuchają nas rodzice kilkulatków, no to pewne procesy już jakby zaszły, prawda?
Tak, ale też myślę sobie, że jakoś zawsze zachodzą różne procesy i każde dziecko dostaje trochę wsparcia, troski i miłości, a trochę trudnych rzeczy. I w rodzicielstwie bliskości nie chodzi o zmianę z bycia całkiem złym rodzicem na całkiem idealnym, tylko o to, żeby tych rzeczy, które budują naszą relację, było każdego dnia trochę więcej.
Ktoś, kto nas słucha, powie, no dobrze, przytulaj i kochaj i daj sobie wleść na głowę, zobaczysz, jak to będzie.
Tak, i to jest jakaś taka bardzo w naszej kulturze rozpowszechniony pomysł, który po pierwsze mówi, że albo ja będę rządzić, albo dziecko będzie rządzić.
No właśnie, tak? Bo często z tym rodzicielstwem...
Trudno ludziom w ogóle zobaczyć perspektywę równej godności.
Bardzo często jest takie podejście, że to jest w ogóle walka o władzę w rodzicielstwie.
Tak, i zdecydowanie, że jakoś myślę sobie, że rodzicielstwo bliskości wymaga świadomego wyboru, że ja chcę budować relację opartą na równej godności, czyli nie chcę w ogóle walki o władzę.
Mhm. Czyli to nie jest danie władzy dziecku, tylko rezygnacja właśnie z walki o władzę.
To jest uwierzenie, że jest możliwa sytuacja, w której nie ma władzy.
Na jakich ludzi wyrastają dzieci, które... w ten sposób były traktowane?
To jest pytanie, które często ludzie zadają, trochę z taką myślą, że rodzicielstwo bliskości jest dość nową ideą, w sensie jakbyśmy mieli mówić o ludziach, którzy rzeczywiście identyfikują się z takim podejściem, no to termin rodzicielstwo bliskości pojawił się w Polsce mniej więcej wtedy, kiedy moje dziecko było malutkie, czyli myślę, że gdzieś 16 lat temu z grubsza.
Ale samo działanie myślę, że jest na tyle instynktowne, że po prostu mamy tylko nieprzebadane. Myślę, że wiele rodziców
tak,
pewnie
zdarza się.
Stosowało, nie wiedząc.
Zdarza się, natomiast ludzie się pytają, co z tych dzieci wyrośnie. Takich dowodów, w sensie jakichś badań, rzeczywiście nie wiem, czy da się dużo przytoczyć. Są badania dotyczące pojedynczych działań, praktyk i tak dalej. Natomiast ja mam taką myśl, że ja tak naprawdę nie zajmuję się stricte albo w przeważającej części tym, żeby pokazywać rodzicom, jak uczyć dzieci różnych rzeczy, tylko najpierw zajmuję się tym, jak rodzice mogą sami siebie nauczyć różnych rzeczy.
To jest chyba trochę walka z własnymi emocjami, prawda?
No jakoś właśnie znowu nie walka, tylko powiedziałabym, że nauka opiekowania się nimi. Mhm. I zaprzyjaźniania się z nimi.
Co zrobić z rodzicielską złością na przykład?
To tak z grubej rury. Mhm. Złość to jest taka sytuacja, w której no trochę tak jak w samochodzie taki się pokazuje, nie wiem, jakiś czerwony, tam zaczyna migać światełko, że coś przestało działać. No to złość tak samo jest takim światełkiem, które zaczyna migać, że coś przestało działać. I jak się pojawia takie światełko, to się wysiada z samochodu i ogląda cały samochód i szuka, co tam przestało działać. Więc jakoś trudno jest odpowiadać w prosty sposób na pytanie, co zrobić rodzicielską złością, jak ona jest, może być sygnałem, że praktycznie każdej rzeczy, która tam przestała działać, a najczęściej jest sygnałem kilku naraz.
Rozumiem, że żeby to funkcjonowało, muszą mieć podobne podejście i mama i tata, prawda?
Jakoś znowu nie widziałabym tej sytuacji zero-jedynkowo, takim sensie, że albo funkcjonuje, albo nie funkcjonuje. Generalnie każdy człowiek jest w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie, czyli za swoje działania i decyzje. I myślę sobie, że niezależnie od tego, co robi drugi rodzic, jakoś dalej decyzja o budowaniu relacji opartej na równej godności ma ogromną wartość. Czyli nie chodzi o to, żeby się powstrzymywać przed troską, miłością i szacunkiem dla dziecka, dlatego że drugi rodzic w to nie wierzy.